Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry. Spotykamy się w wyjątkowy dzień, dzisiaj Wielkanoc, a ze mną pani Anna Bialik, psycholog i psychoterapeuta. Dzień dobry, pani Aniu.
Dzień dobry, wesołych świąt.
Wesołych świąt przede wszystkim, bo to rzeczywiście w tradycji chrześcijańskiej bardzo wesołe święta, święta Zmartwychwstania Pańskiego. Taki moment, w którym się odradzamy, w którym nadzieja również powraca z taką zdwojoną energią, kiedy przyroda budzi się do życia. To są wprawdzie ruchome święta, ale jest to taki moment przejścia. I będziemy dzisiaj rozmawiać o psychologii nadziei i odrodzeniu w okresie wielkanocnym, nie tylko dla ludzi związanych z chrześcijaństwem, ale myślę sobie, że dla każdego człowieka to jest bardzo ważny moment. Moment, w kiedy następuje jakiś rodzaj przesilenia.
Przesilenia, przejścia. Pascha to jest przejście.
Tak.
Więc tak, potrzebujemy momentów przejścia, zatrzymania, resetu, zastanowienia, wyciszenia, zastanowienia się, co dalej. I tak jak pory roku, tak w jakimś sensie święta też się w to wpisują. To są takie momenty.
Ja sobie tak pomyślałam, że faktycznie w tym roku poczuliśmy, jak to jest przejść, jak to jest znaleźć się w nowej rzeczywistości, bo zima była konkretna i ten podział na pory roku w naszym klimacie, taka jest moja refleksja, jednak jest bardzo potrzebny, bo po tej uciążliwej, trudnej, wymagającej, ale prawdziwej zimie, mamy w końcu coś, na co czekaliśmy, tak? To była ta nadzieja, która nam towarzyszyła, że jeszcze do marca, jeszcze do kwietnia i już będzie słońce, już będzie ciepło.
Tak, ja też bardzo lubię tą zmienność pór roku. Nawet czasami się zastanawiam, jak właśnie w innych rejonach świata, gdzie nie ma takiego równego podziału, na przykład tylko para sucha albo deszczowa, to też jakoś wpływa na tych ludzi, ale u nas to jest, jak się to pokocha, to naprawdę może mieć swoją taką dynamikę, która
i
właśnie
sens,
tak? I sens, tak, który zaprasza do, no właśnie, czasem do zatrzymania, trochę właśnie kocyk, herbata, mniej wyjść, a potem aktywność, dynamiczne korzystanie ze słońca, światła. Dla mnie też ta zima była sroga, że tak powiem, ale no właśnie to cieszenie się na każdy promień słońca, na tą zmianę temperatury, jak już przebi śniegi, krokusy, to naprawdę jakoś większa radość jest też po takim okresie zimy, czekania, więc to czekanie też ma sens.
Czekanie to też nadzieja, tak? Właściwie co to jest nadzieja, gdybyśmy mogły na moment się zatrzymać przy tym terminie? Hmm. Wszyscy intuicyjnie czujemy, nawet potrafimy nazwać, ale w rzeczywistości czym jest nadzieja? Czy ma jakąś definicję?
Tak. Ja też pomyślałam sobie, że dobrze by było zestawić różnicę pomiędzy nadzieją a iluzją. Ono to jest cienka granica, bo nadzieja jest zakorzeniona w rzeczywistości. Nadzieja widzi trudności, uznaje ograniczenia, ale mimo tego zakłada, że coś można zrobić. Nadzieja mówi, o, jest trudno, ale spróbuję znaleźć sposób. Iluzja natomiast odcina od rzeczywistości. Ignoruje fakty, pomija ryzyko, opiera się na takim myśleniu życzeniowym, na jakiejś mojej fantazji, jakbym chciał, żeby było. Czyli iluzja mówi, na pewno wszystko będzie dobrze, wszystko się jakoś ułoży. To znamy te sformułowania, prawda? I one tak czujemy podskórnie, że jeżeli ktoś nawet mówi, wszystko będzie dobrze, to jedna część z nas chciałaby wierzyć w tą iluzję, ale druga mówi, ale skąd wiesz?
Albo myśli sobie, ale to banał, tak?
No, ale to banał.
No bo w sytuacjach trudnych powiedzenie wszystko będzie dobrze, no jest chyba trudne do zaakceptowania. Czy wtedy rzeczywiście lepiej skonfrontować się z rzeczywistością i znaleźć jakieś inne określenia, które dawałyby nadzieję osobie w trudnej sytuacji?
Takie, które byłyby zgodne z rzeczywistością, a tak trudno nam jest czasami przyznać, że nie wiem jak będzie, ale jakkolwiek będzie, to chcę, żebyś wiedział, że będę z tobą. To jest to, co tak naprawdę potrzebujemy usłyszeć. Więc nadzieja widzi rzeczywistość i szuka możliwości, a iluzja nie chce widzieć rzeczywistości. No więc nadzieja będzie prowadzić do działania, będzie dawała nam większą sprawczość i będzie pozwalała nam testować jakieś strategie. A iluzja usypia, opóźnia decyzje i ostatecznie będzie prowadziła do rozczarowania. Bo nadzieja nie polega na tym, że wszystko będzie dobrze. Ale iluzja właśnie tak będzie przedstawiała sytuację.
Czyli takie myślenie magiczne. Tak?
Myślenie magiczne, myślenie życzeniowe, fantazjowanie. Nadzieja mówi, moja sytuacja jest trudna, ale mogę poszukać pomocy, zmienić coś, spróbować inaczej. Iluzja, jakoś to będzie, nie muszę nic robić. No i dlaczego wchodzimy w iluzję zamiast mierzyć się z rzeczywistością i wtedy mieć nadzieję? No bo iluzja chroni nas przed lękiem. Nie lubimy czuć lęku. Daje chwilową ulgę. Pozwala nie konfrontować się z trudnymi decyzjami. No, ale problem jest taki, że działa krótko. No, bo rzeczywistość zawsze wygra.
Zapuka
z iluzją.
Do nas,
tak? I powie, sprawdzam, czy to działa. Dlatego nadzieja w kontekście świąt może mówić, że te święta mogą być inne, mogą nie być idealne, ale mogę spróbować coś w nich zmienić. Natomiast iluzja będzie mówić, tym razem wszystko będzie dobrze, perfekcyjnie, wszyscy się dogadają, nie pokłócimy się przy stole. Nie takie właśnie życzeniowe myślenie.
Ale ja bym to odwróciła, bo są też osoby, które zupełnie na odwrót działają. Będzie beznadziejnie, będzie kiepsko, a znowu będzie ktoś mówił do mnie nieprzyjemne rzeczy, pytał, kiedy dzieci. I wiele innych znanych tutaj rozmów, które się często odbywają przy stole. To jest też trochę takie zaklinanie rzeczywistości, bo potem się okazuje, że jednak nie, że było miło. To też jest taki mechanizm obronny, tak?
Tak, tak. Latarki i zamkniętych oczu, nie? Że nadzieja to jest jak latarka. Ona nie usuwa ciemności, ale pozwala zobaczyć drogę. A iluzja to zamknięcie oczu, nie? Takie trochę dziecięce. Zamykam oczy, przez chwilę jest ciemno, spokojnie, no, ale też nic nie widzimy.
To trochę takie dziecięce zachowanie, dziecięce, można tak, by powiedzieć, tak? Kiedy dzieci zakrywają sobie twarz dłońmi, mają poczucie, że ich nie widać.
Dokładnie,
tak?
Nawet jak jeżeli stoją w tłumie. I to na chwilę ukoi ich lęk, no ale nie rozwiąże problemu. No właśnie nadzieja świeci w ciemności, iluzja udaje, że tej ciemności nie ma. Więc jak rozumiemy teraz to rozróżnienie pomiędzy iluzją i nadzieją, to my nie chcemy fałszować rzeczywistości, tylko mierzyć się z rzeczywistością, podtrzymując nadzieję, że damy radę.
No tak, psychologowie odkryli, że poczucie nadziei jest jednym z najsilniejszych czynników chroniących zdrowie psychiczne. Dlatego jest to tak ważne, żeby wiedzieć, czym jest nadzieja i żeby nie mylić jej, tak jak pani powiedziała, z iluzją. I od razu pytanie, dlaczego potrzebujemy takich symbolicznych momentów nowego początku? Początek roku, święta, zwłaszcza te święta, ta wielkanocne, one dają nam takie poczucie odbicia się właśnie od tego okresu ciemności. Chociaż mówi się, że w naszej tradycji to święta Bożego Narodzenia są te najbardziej wyczekiwane. Tak?
To jest ten spór ważności, tak? Między Bożym Narodzeniem a Wielkanocą. Myślę, że jedno się zawiera w drugim,
to
takim
prawda.
Myśleniu teologicznym. Ale dlaczego potrzebujemy nowych początków? Ponieważ człowiek myśli w kategoriach historii. A my potrzebujemy rozdziałów tej historii. Święta działają jak taki psychologiczny reset, taki fresh start efekt. Dają symboliczne zamknięcie przeszłości i poczucie, teraz mogę zacząć inaczej. Ten nowy początek daje zgodę na odcięcie tego, co było.
No właśnie, potrzebujemy też rytuałów, tak? Takich świątecznych i nie tylko. Dlaczego one są tak ważne w naszym życiu? Czy to jest ta rutyna, która jest nam potrzebna, która nas chroni, która układa nam w jakiś sposób porządek?
Tak, ja myślę jeszcze, że rutyna porządkuje, ale uspokaja też nasze nerwy, że tak powiem. Bo my nie potrzebujemy samego tylko czasu, nie, że czas, po prostu płynie sobie czas, tylko potrzebujemy momentów, które coś znaczą w tym czasie. One dają nam taką cezurę. I czasem nie zmieniamy życia, bo nie mamy momentu, żeby uznać, że to już jest zamknięte i coś się nie może wydarzyć, zmienić. Jak omijamy pewne rytuały, no to też właściwie robimy sobie taką krzywdę, bo nie możemy czegoś zamknąć, żeby coś nowego otworzyć. Więc to też takie było pytanie do państwa, do słuchaczy, czy potrzebują państwo takich momentów, żeby coś zacząć od nowa. I czy chcieliby państwo symbolicznie coś zostawić za sobą?
No tak, to państwo się zmierzą sami pewnie z tym pytaniem i odpowiedzą sobie w duchu. Ale też te rytuały redukują stres i wzmacniają więzi, tak? Przynajmniej tak twierdzi nauka, psychologia, że one są nam potrzebne właśnie z tego względu.
Tak, dają stabilność, redukują stres, budują wspólnotę. I w jakimś sensie też wracając jeszcze do iluzji, one trochę dają nam iluzję kontroli nad tym, czego nie możemy skontrolować. Ale odrobina iluzji nie będzie jakąś przeszkodą, gorzej jakbyśmy ciągle byli tylko w iluzji. Ale ta nieprzewidywalność świata, no świat jest nieprzewidywalny, no to nie jest takie bardzo też czasem bezpieczne miejsce i potrzebujemy mieć tą powtarzalność pewnych, no właśnie świąt, rytuałów. Rytuały działają nawet wtedy, kiedy w nie wierzymy. To jest też ciekawe. I nie powtarzamy ich z braku pomysłu, że nie mamy pomysłu, co teraz zrobić w kolejny rok w okresie wiosennym, tylko dlatego, że potrzebujemy je dlatego, że one nas stabilizują.
Ale też osoby niewierzące potrzebują rytuałów. One się też świetnie odnajdują, kiedy celebrują święta, nie przypinając do tego żadnej ideologii. Tak,
tak, dokładnie to o to chodzi. O tą stabilizację, pewną powtarzalność, coś jest takiego, jak było. No i to daje nam właśnie to poczucie, że my w tej historii mamy jakieś znaczące momenty, znaczące etapy, w których możemy się zatrzymać.
I to chyba szczególnie jest ważne w trudnych czasach. Nie żyjemy w czasach najłatwiejszych. Rzeczywiście poziom stresu jest ogromny wśród społeczeństwa, nie tylko polskiego, ale myślę też światowego. I można by się odwoływać do historii, kiedy szczególnie dbano o te rytuały podczas II wojny światowej. Rodzice organizowali teatrzyki domowe dzieciom, żeby jakoś zatrzymać ten świat, tak?
Tak, tak.
Żeby właśnie była ta nadzieja.
Żeby mogła urodzić się ta nadzieja, że pomimo tego, że świat jest chaotyczny, nieprzewidywalny, to te rytuały będą nam dawały poczucie, że coś jednak jest też stałego. Że na coś mamy wpływ. To my decydujemy, że tak świętujemy, tak w naszej rodzinie się świętuje. Więc to też takie pytanie do słuchaczy, do państwa. Który świąteczny zwyczaj jest dla państwa najważniejszy? Albo czy coś zmienili państwo w tradycjach?
Oj, tradycja się bardzo zmieniła. Pewnie pani to obserwuje. Święta się zlaicyzowały w wielu przypadkach. Sporo rodzin, osób decyduje się po prostu na wyjazdy. Traktuje to jako urlop, jako przerwę w pracy. No to też jest pewnego rodzaju celebracja, tak? Ale no nie ma już ona tego charakteru duchowego, niezależnie od tego, czy wierzymy, czy nie.
Tak, ale dlatego tak się dzieje, że święta to jest taki społeczny reset. To nie jest tylko, to nie musi być tylko... Jak mówię tylko, to nie znaczy, że to mało religijny mieć duchowy aspekt, ale właśnie dlatego, że zatrzymują codzienność, pozwalają odpocząć i zmieniają rytm życia, to tego potrzebujemy wszyscy. I święta do tego się po prostu bardzo dobrze nadają, szczególnie, że życie bardzo przyspieszyło. A doświadczamy też jako psychologowie, ale takim nawet pobieżnym oglądzie widzimy, jaki jest większy taki napływ indywidualizmu, nastawienia na ja, mniej narzuconych struktur. I młodzi, szczególnie ludzie, naprawdę szukają jakiegoś swojego miejsca w tym świecie. I dlatego często wybierają, zamiast siedzenie przy stole z ciotką, wujkiem, z którymi na co dzień nie mają relacji czy jakiegoś kontaktu, wyjazd z góry z przyjaciółmi. Ale to dalej będzie jakiś czas zatrzymania, jakiegoś resetu, budowania relacji. To nie musi być coś złego.
To prawda, ale są też osoby, które mają taki buntowniczy charakter i kontestują święta. Na przykład kupując sobie jakiś fast food i mówiąc głośno, że ja w te święta to się zamknę w domu, będę jadł frytki, jakiegoś kurczaka smażonego, oglądał seriale. Mhm. Czy to jest też jakiś rodzaj ucieczki i pod tym kryje się lęk? Czy po prostu brak bliskości, obawa przed samotnością. Też będziemy w drugiej części mówili o tej samotności, bo my mówimy o rzeczach przyjemnych, o spotkaniach rodzinnych, o rytuałach, ale nie należy zapominać, że to jest też trudny dzień dla wielu osób, które zmagają się między innymi z samotnością, ale o tych buntownikach trochę.
Tak, ja myślę, że ta zmiana pokoleniowa, tak jak zmiana pokoleniowa, młodzi ludzie kontestują jakieś zastaną rzeczywistość i robią to w sposób, jaki potrafią. No właśnie ktoś będzie to pokazał, nazywał dystansem do tradycyjnych potraw. Ktoś do tego siedzenia przy stole, ktoś inny jeszcze w jakiś inny sposób, ale co się zmienia, to jakby mniej obowiązków, nie? Tak jakbyśmy nie chcieli, kolejne pokolenie nie chce wziąć jakiegoś obowiązku. Większy wachlarz wyboru, ten stół szwedzki, że tak powiem, jest tak obfity, że możemy sobie wybrać różne sposoby. Ale też większa troska o granice. Myślę sobie, że w rodzinach, w których było dużo narzucania różnych rzeczy, to im więcej ścisku, tym więcej potem tego odbicia, nie? Im bardziej, nie wiem, nacisk na to, że musi być sałatka jarzynowa, biała kiełbasa i żurek, no to ktoś, kto już stał się dorosły, niezależny, mówi, ja już tego nie mogę znieść, bo nikt nie pytał mnie, czy ja mam na to ochotę. Nie, musisz zjeść, bo taka jest tradycja, przełamać się jajkiem, nie?
Czyli taka przemoc właściwie następuje przy tym stole, tak? Niezamierzona.
Niezamierzona, nie?
Bo się trzymamy sztywno rytuałów, może też warto o tym pamiętać, że trzeba być też elastycznym, tak? Przy zachowaniu rytuałów.
Elastyczność to jest w ogóle dobra definicja
tradycji.
Zdrowia.
No tak,
że to jakaś to elastyczność. Prawda. Ale młodzi ludzie nie odrzucają świąt jako takich, tylko bardzo często zmieniają ich formę. Tak jakby mówią, żeby ta forma nie przysłoniła tej treści. Święta stają się decyzją, a nie obowiązkiem. a bycie razem nie chcą, żeby było kosztem siebie.
Ważne, żeby na zakończenie tej pierwszej części powiedzieć, dlaczego rytuały rodzinne, święta są tak istotne dla dzieci, dla małych dzieci.
Tak, no, tak?
Które w ogóle potrzebują ramy w życiu, tak?
Dokładnie o to chodzi, że dla dzieci, no trochę tak jak dla dorosłych, ale dla dzieci jeszcze bardziej, święta budują poczucie bezpieczeństwa. Przez tą przewidywalność i jakąś identyfikację z tożsamością, że w naszej rodzinie jest tak. I to jest coś, co dziecku z roku na rok się jakby powtarza, odtwarza i dziecko widzi, że aha, ten świat tak działa. I to uspokaja jego lęki i niepokoje i to, co jest dla nas zwyczajem, dla dziecka jest dowodem, że świat jest bezpieczny. I dzieci nie zapamiętują całej tej perfekcji, tego starania, żeby tutaj stół był dokładny i tak dalej, tylko zapamiętują emocje. To tak jak my bardzo często też jako dorośli nie pamiętamy do końca, co kto powiedział, ale pamiętamy, jak się czuliśmy przy kimś. I to jest też może być dla Państwa, dla naszych słuchaczy może jakaś podpowiedź, żeby bardziej budować ten klimat, tą atmosferę, dbając o granice, o jakąś elastyczność, że może nie warto tak na za wszelką cenę, żeby tam docisnąć, żeby to było perfekcyjnie, bo dziecko zapamięta też te emocje związane z napięciem, z jakąś awanturą, mama czy tata, którzy chcą, żeby te święta takie były idealne, tacy są napięci, że potem już nerwy im puszczają i w decydującym momencie, kiedy już wszyscy usiądą i mogłaby być ta przyjemna chwila.
Nie mają sił na
rozmowę.
Nie mają
sił, tak? Są tak zmęczeni. Więc takie pytanie do Państwa też, jakie wspomnienie świąt zostało z Państwem z tamtego okresu dziecięcego? Jaka atmosfera, jaki klimat, zapachy, smaki, światło? I co chcą Państwo, co Państwo by chcieli przekazać dzieciom? Czy z perspektywy rodziców, wujków, cioć, dziadków, przyjaciół, rodziny? To jest bardzo ważne, że czasami dzieci siedzą z nami przy stole, ale nie dopuszczamy ich do głosu, bo my dorośli mamy tak dużo do powiedzenia, a dzieci naprawdę mają też jakąś swoją opowieść. I to by było coś, myślę, pięknego, jakaś może taka dobra zmiana, no właśnie, żeby dopuścić dzieci, zapytać, jak się czują w te święta.
No tak, i mają zaskakujące przemyślenia, więc warto dzieci słuchać. A spostrzegawczość to na poziomie mistrzowskim mają tak, dzieci, tak. Przynajmniej dzieci, większość.
Tak, dzieci naprawdę czują. Oj. Potrzebują słów, żeby pomóc im to ponazywać, co czują.
Stawiamy kropkę. Anna Bialik, psycholog, psychoterapeuta, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o nadziei, o momentach przejścia, o takim resecie, który jest nam potrzebny, o rytuałach związanych ze świętami wielkanocnymi, ale nie tylko. Dlaczego ważne są zmiany w naszym życiu? Dlaczego ważne, żeby te zmiany celebrować? I dlaczego ważne, żeby być elastycznym w podejściu do najstarszej choćby tradycji.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Iwona Dębska. Przypominam, że moim gościem jest dzisiaj pani Anna Bialik, psycholog i psychoterapeuta. Spotykamy się w dzień szczególny, w święta wielkanocne, niedziela wielkanocna. Rozmawiamy dzisiaj o psychologii nadziei, o momentach przejścia, ale też o tym, co się dzieje z nami, z naszymi emocjami przy świątecznym stole. I jak wiemy, czasami bywa naprawdę trudno, bo spotykają się ludzie o różnych temperamentach, o różnych poglądach, o różnych przyzwyczajeniach. I o konflikt nie trudno, więc tak. Jak uniknąć eskalowania tych niepotrzebnych emocji, chociaż emocje wszystkie są potrzebne. One się pojawiają, tak, czy my chcemy, czy nie, ale jak sprawić, żeby jednak było miło po prostu.
Ja też myślę, że dlaczego w ogóle pojawiają się te konflikty przy świątecznym stole? Ponieważ wracają stare emocje. Tak jakby to, co kiedyś nie mogło się wydobyć, no teraz jakby wystarczy drobny trigger, zwrócenie uwagi i taka fala idzie z przeszłości. Warto to mieć na uwadze, czy to, co teraz przeżywam, bardziej dotyczy tej sytuacji, czy to jest echem czegoś, co było kiedyś między nami. Ale też ta presja idealnych świąt, że kiedy jest dużo napięcia związanego z jakimiś oczekiwaniami, jak będzie, to będzie konfliktogenne. Powrót do dawnych ról, nie? Że oto, nie wiem, 36-letni syn przyjeżdża na święta do rodziców i nagle jest traktowany no nie wiem, jakby miał 16 lat i ojciec go strofuje, albo matka mówi mu, nałóż sobie jeszcze, zjedz tutaj. I to będzie też wzbudzało napięcie, to będzie wzbudzało konflikt, że przyjazd do rodziców, dorosłych dzieci, no właśnie nie może być formą takiego resetu, że wracam jak dziecko.
Do starych ustawień.
Do starych ustawień,
ale tak. Często też z rodzeństwem tak się dzieje. Ta młodsza siostra jest ciągle młodszą siostrą, mimo że ma już na przykład 50 lat, tak? I starszy brat czy starsza siostra daje sobie takie prawo, żeby nagle pouczać, żeby mówić, co jest lepsze, tak? Co powinna wybrać, zrobić. A też nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że bywają w rodzinach takie osoby, które lubią zaczepiać.
Szukają takiej zaczepki, tak?
Może jakby dobrze się czują w konflikcie, tak?
W konflikcie,
czy w takiej konfrontacji może.
Tak. Pytanie, czy mogłyby też się dobrze czuć w spokoju, bezpieczeństwie, w ciszy, że możemy siedzieć i po prostu mieć miłą chwilę, leci sobie jakaś muzyczka i dajemy przestrzeń tym, którzy nie są tacy wyrywni w mówieniu od razu, prawda? To właśnie znowu chodzi o tą elastyczność, że ja mogę mieć zdolność do konfrontacji, podejmowania trudnych tematów, nie boję się, ale czy potrafię też zrobić drugiemu człowiekowi przestrzeń? Czy potrafię też nie budować tego konfliktu? Czy to jest moja jedyna strategia? Czyli wtedy to będzie sztywne i niebezpieczne.
No dobrze, to jak spowodować, żeby jednak nie było tego konfliktu przy świątecznym stole, żebyśmy mogli w miarę miło spędzić, bo też nie ma co ukrywać, że dla wielu ludzi takie spotkanie rodzinne to jest przymus, tak? Bo są niepozałatwiane sprawy, bo jest trudno, bo jakieś nie żale z przeszłości, no ale jednak no, chcemy, mamy tą nadzieję, że tym razem będzie lepiej, bo jednak jesteśmy rodziną, czy jesteśmy rodziną po prostu.
Tak. I to znowu byśmy wróciły do tej nadziei versus iluzji. Prawda? No bo nadzieja jest oparta o rzeczywistość, czyli jakie są dowody na to w rzeczywistości, że w tej rodzinie będzie inaczej. Czy było kiedykolwiek inaczej? Czy
no
kiedykolwiek
właśnie nie było.
Nie
przykład,
było,
tak?
Więc mamy iluzję. Przyjeżdżam na święta z iluzją, że teraz będzie inaczej.
No, ale że brat, siostra, mama mnie nie zaczepi. Tak,
tak,
no, ale
tak.
Czyli co, musimy być przygotowani na to, ale nie reagować, czy poprosić, żebyśmy o tym nie rozmawiali.
Na przykład, to znaczy w ogóle uświadomić sobie, że ja jadę do tej rodziny. Jeżeli nie było wcześniej jakichś symptomów, że że nastąpiła jakaś zmiana, że ktoś się bardziej uelastycznił, ktoś przemyślał, nie wiem, pojednaliśmy się, mieliśmy głęboką rozmowę wcześniej, coś się wyczyniło. Nie ma. No jesteśmy w jakichś swoich starych schematach, obronach.
Cud nie nastąpi.
Cud nie nastąpił, nawet cud wielkanocny w tej rodzinie nie nastąpił, ale chcę z nimi spędzić czas. Ale nie mam oczekiwań, że będzie inaczej. Wiem, jak będzie. Będzie po prostu tak. Mama będzie mi nakładać sałatkę, nawet jak będę mówić, nie, dziękuję, już nie chcę. Ojciec będzie coś tam, brat. I czy się na to godzę?
Ale czy właśnie, godzę się czy na tą wytrzymać to? Wytrzymać tą rzeczywistość?
Może wtedy nie będę 4 godziny, ale 2.
No też o tym myślałam, prawda? Że skrócenie pobytu jest jakimś rozwiązaniem.
I będzie bardzo miło, będzie bardzo fajnie się z nimi zobaczyć, przypomnieć sobie, aha, no tak, to jest nasza rodzina, ale nie będę mieć tego rozczarowania, bo właśnie te oczekiwania budzą potem rozczarowania. Jak ja mam, nie mam oczekiwań, prawdopodobnie tak będzie, bo tak bywało wcześniej, bo nie ma tych symptomów w rzeczywistości, że coś się zmieniło, więc jadę z nastawieniem i chcę tam z nimi być, takimi, jacy oni są. Ale wiem, że moja pojemność na spędzanie czasu z tymi członkami rodziny. Wcześniej się przymuszałem i byłem cały dzień, 5 godzin, weekend, a teraz z przyjemnością wysiedzę 2 godziny, zabiorę głos, wytrzymam, nie wiem, irytującego wujka czy ciocię. I nie mam ochoty się konfrontować, tutaj nikomu zwracać uwagi i po 2 godzinkach podziękować i będzie bardzo miło. I to też jest okej. Okay.
Pamiętać, że jedziemy do rodziny X, a nie do rodziny Y. Tak?
O właśnie, bardzo dobrze.
Żeby już tutaj nie podawać jakichś popularnych
nazwisk.
Ale
jeżeli też chcielibyśmy, kiedy już nastąpi jakaś konfliktowa sytuacja, to warto trzymać się, to są takie schematy, mówienia w takich komunikatach ja. Że ja się tak czuję, ja to tak rozumiem, ja czegoś konkretnie potrzebuję teraz, żeby unikać mówienia, a bo ty, a z tobą nie można, nie atakować drugiej strony, tylko mówić, no wiesz co, kiedy mówisz do mnie, jakieś stare historie wyciągasz, nie czuję się komfortowo, bo potrzebuję po prostu miło spędzić czas, nie wracać do starych rzeczy. Czy mogę ciebie poprosić o to, żebyśmy nie kontynuowali tej rozmowy? Nie? I jakoś prostu powiedzieć tylko, czego potrzebuję i zobaczyć, czy po drugiej stronie jest ktoś, kto to uszanuje, czy dalej będzie napierać. Wtedy mogę powiedzieć, wiesz co, no naprawdę nie mogę kontynuować tej rozmowy, nie chcę w takim klimacie.
I po prostu można wyjść, tak?
Po prostu potrzebuję wtedy wyjść.
No zdarzają się takie sytuacje niestety, ale też trzeba próbować uniknąć, czy można próbować uniknąć. Czasami to przynosi rezultaty. Czy jeszcze w tym temacie chciałaby pani coś...
Tak, ja pomyślałam sobie, że jeszcze można zrobić przerwę zamiast eskalować konflikt. Nie? Jeżeli widzimy, że tak już to się jakoś zagęszcza, nie, to można powiedzieć... Wiecie państwo, to są bardzo proste rzeczy. Po prostu można odejść od stołu, pójść sobie dolać wody, zmienić temat, porozmawiać z kimś, kto siedzi obok, z drugiej strony, przerwać tą eskalację. Nie? Jak już czujemy, że to już stara płyta, nigdzie my nie dojdziemy, tylko będzie niemiło, to po prostu można zrobić przerwę i nie eskalować konfliktu. I też zastanowić się, czy to, co chcę teraz powiedzieć, będzie służyło relacji, czy raczej będzie taką walką o to, kto ma rację. Nie, to takie powtarzane często zdanie wśród psychologów, chcesz mieć rację czy relację. Bo no, jak będę napierać na tą swoją rację, to może się okazać, że położymy tą relację, ale mogę wybrać, że nie, teraz mi zależy na tym, żeby podtrzymać relację i powiedzieć, a wiesz, nie chcę o tym gadać, nie chcę o polityce, to wiesz, tam to nie ma sensu o tym rozmawiać. Każdy ma tam swoje jakieś... Ale powiedz, co u ciebie, nie? Jak tam dzieciaki, co się dobrego wydarzyło.
Czyli szukać jakichś neutralnych tematów, takiego neutralnego gruntu, na którym każda ze stron się po prostu dość dobrze czuje, tak?
Tak, tak. A na trudne tematy, no to rozmawiamy w gronie ludzi, z którymi czujemy się bezpiecznie, z którymi wiemy, że jest otwartość na przyjęcie innej perspektywy i nie będę zaatakowany, wyśmiany, zdewaluowany. Ale to tak wcale nie musi być w rodzinie przecież.
Rodzina jak jest i jest to rodzina, która się szczerze kocha i lubi, to świetnie. Natomiast jest sporo osób, które odczuwają ogromną samotność.
Tak. Jeszcze pomyślałam do tamtego, że to też takie pytanie do namysłu. Państwo nas słuchają, to może taka dobra okazja, żeby też sobie zadać pytanie, czy są jakieś tematy, których unikają państwo przy stole, których nie lubicie. I właśnie, co jest ważniejsze, ta racja czy relacja? Tak, a teraz o tej samotności. To jest duży temat, bo samotność w święta, ona się nasila, dlatego że jest duży kontrast między nami i tymi innymi. Jest więcej czasu na refleksję. I no właśnie, znowu może być taka presja idealnych świąt i ta samotność wtedy nie wpisuje się w ten klimat, bo święta nam się jednak kojarzą z tym, że nie jesteśmy sami. I święta nie tworzą samotności. One podświetlają tylko samotność, one ją uwypuklają. Najbardziej boli nie brak ludzi, tylko brak poczucia, że jestem dla kogoś ważny. I samotność jest taka cicha, dlatego łatwo ją przeoczyć. I może trochę też o tym, dlaczego ludzie nie wysyłają sygnały. Ja też nad tym się zastanawiałam. Nie? To mamy telefony, messengery, różne komunikatory. Przecież wystarczyłoby, żeby ktoś zadzwonił i powiedział, słuchaj, jakoś czuję się samotny, albo czy możesz do mnie wpaść. A to nie jest takie proste. Dlatego, że po drugiej stronie jest bardzo dużo lęku przed odrzuceniem. A lęk przed odrzuceniem, to wiemy z neuroobrazowania mózgu, wyświetla się w tym samym miejscu, co ból fizyczny. My po prostu ewolucyjnie boimy się odrzucenia, bo to zmniejsza nasze szanse na przetrwanie i to jest doświadczenie jak ból fizyczny, więc unikanie tego bólu, lęku przed odrzuceniem, że ja zadzwonię i usłyszę, no nie, nie mogę, to jest gorsze niż wysłanie sygnału potrzebuję drugiego człowieka. Ale też może towarzyszyć temu wstyd, że inni mają jakoś relacje, a ja nie mam.
Ale też jest to porównanie, które zawsze wychodzi na gorzej. Osoba, która na przykład nie zbudowała rodziny, nie ma partnera, partnerki, dzieci, ma taką iluzję właśnie, a nie rzeczywistość. Czy może żyć w takiej iluzji, że na pewno tam jest lepiej? Że skoro jest rodzina, skoro jest mama, tata, dzieci, to moja sytuacja jest dużo gorsze.
Czyli wtedy mamy taki, tam jest, będzie idealizacja, a moje życie będzie
dewaluacja.
To będą takie mechanizmy, które zniekształcają rzeczywistość. Bo rzeczywistość jest bardzo skomplikowana i w tych rodzinach jest dużo samotności może być i konfliktów, mogą być też dobre chwile i w tej samotności może być jakiś rodzaj wytchnienia i samotność nie musi być no właśnie takim osamotnieniem, tylko doświadczeniem też siebie. Ale też osoby, które nie wysyłają sygnału, mają bardzo często takie przekonanie, nie chcę się narzucać. Nie? No i wtedy jest takie błędne koło tej samotności, bo ja się nie chcę narzucać, więc nie wysyłam sygnału, więc nie dostaję tego kontaktu. albo myślą sobie, że no, nie ma jakby takiego pretekstu, nie ma jakby powodu. Więc to bardzo jest takie kluczowe. Bardziej, że te osoby, myślę, nie odzywają się, bo nie są pewni, czy są chciani. Więc wysłanie sygnału do drugiego człowieka, że ja ciebie widzę, jakoś ciebie chcę, zapraszam. Pamiętam, jak jedna kobieta opowiadała, że po rozwodzie już dzieci były dorosłe i pierwszy raz w życiu musiała zmierzyć się z tym, że w święta dzieci chyba studiowały za granicą, czy wiadomo było, że nie przyjadą, to właśnie jakieś grono przyjaciół się podzieliło, jak to często przy rozwodach, i wiedziała, że będzie sama, ale opowiadała o tym, że jakaś bardzo taka uważna koleżanka jej w pracy, na odchodne, dosłownie, ostatni dzień przed świętami, rzuciła jej coś takiego, wiesz co, jakby coś, to zapraszamy do nas w niedzielę. I ona mówi, że to było tak cudowne, ona się tego uchwyciła, żeby właśnie skorzystać z tego zaproszenia, że ktoś powiedział, widzę ciebie, chcę ciebie, jakoś zauważam.
Tak, a nawet jeżeli taka osoba nie skorzysta z tego zaproszenia, to sam komunikat, tak jak pani mówi, że ktoś nas chce, tak, że ktoś nas widzi, to już jest leczące, tak? To już jest optymistyczne i dające nadzieję, że jednak no, nie jestem sama. Tak.
Tak. Ale możemy sobie wyobrazić sytuację, w której, nie wiem, są dwie siostry, z których każda myśli, że ta druga nie chce kontaktu. Nie? I ani jedna, ani druga nie wysyła komunikatu. Więc przerwanie takiego koła samotności i no właśnie, takiego nawet tylko hasła, gdybyś chciała, to zapraszam. Albo mam czas, chętnie wypiję z tobą kawę. Czy ta osoba to weźmie, czy nie, czy teraz, ale to też takie pytanie do nas i do państwa. Czy zdarzyło się państwu czekać na telefon? Jakie to jest uczucie, nie? Że ja czekam na telefon, a on nie dzwoni. I to tak czują się osoby samotne, nie? Że tak trudno wziąć za tę słuchawkę i zadzwonić do drugiego człowieka, ale to czekanie jest bardzo też trudne. I czy łatwiej zaprosić, czy przyjąć zaproszenie?
No to pewnie różnie bywa, to zależy od nas, od naszego charakteru, od tego, jakie mamy przekonania, prawdziwe czy fałszywe. I na zakończenie było sporo strawy duchowej, to teraz coś dla ciała. Dlaczego jedzenie jest takie ważne? Dlaczego przygotowywanie tych potraw świątecznych? No można by sobie powiedzieć, no skoro jesteśmy elastyczni, to jemy to, co w ciągu tygodnia.
No tak, ale wtedy nie będziemy mieli znowu tego przejścia.
Nie będzie świąt.
Nie będzie świąt. A jedzenie angażuje zmysły, spowalnia, tworzy takie wspólne doświadczenie, daje taki biologiczny sygnał bezpieczeństwa. To jest, to znowu to nas koi, to pozwala nam się wyregulować. Rozmowa może dzielić, ale jedzenie prawie zawsze łączy. Kiedy jemy razem, to organizm czuje, jestem bezpieczny. I nie chodzi tak do końca tylko o to, co jemy, ale z kim jemy. A jeszcze wspólne przygotowanie posiłków. Nie? Czasami tyle wkładamy starania, żeby jak goście przyjdą, to żeby już wszystko było. Ale kiedy doświadczamy, jak jest cudownie robić razem posiłek i że nie bójmy się tego, że umówimy się, nie wiem, godzinę wcześniej przed tym obiadem i zaangażujemy naszych gości. Ten nakrywa do stołu, ten kładzie obrus, ten kwiaty. To już tworzy się wspólnota. Czasami w filmach, ja zwracam na to uwagę, we włoskim filmie tam po prostu wszyscy przygotowują to jedzenie. Ten przynosi kieliszki, ten nalewa wino, ten coś tam.
No tak, ale we Włoszech gastronomia to religia.
No właśnie, tak. Ale możemy też, uelastyczniając nasze tradycje.
I przejmować to, co dobre po prostu. Tak,
tak. I tworzyć wspólnie ten stół i cieszyć się, a nie, że na przykład przygotowanie posiłku jest obciążeniem dla, nie wiem, gospodyni domowej. Ale możemy powiedzieć, słuchaj, dobra, to ja przygotuję sałatkę, a ty co zrobisz? No ja sernik zrobię, nie? Czy paschę na przykład, moją ulubioną. No i wtedy jest jakiś rodzaj, że my to razem stworzyliśmy ten czas, to miejsce, ten stół i koimy się razem, doświadczamy czegoś razem, spowalniamy razem. To jest to piękne.
A kiedy jesteśmy sami podczas świąt, czy też warto celebrować właśnie w taki sposób, ubrać się elegancko, nawet zasiąść samej czy samemu do tego stołu i przygotować potrawy, które są charakterystyczne czy tradycyjne dla świąt Wielkiej Nocy. Co nam to daje? Co może nam to dać?
Myślę, że to bardzo dobry pomysł, bo nawet jeżeli my teraz doświadczamy, że nie ma obok nas fizycznie kogoś, to mieliśmy kogoś, mieliśmy jakieś relacje, mamy jakąś wspólnotę, nawet przywołanie we wspomnieniu kogoś, kto może jest daleko, ale jest nam życzliwy.
Albo go nie ma już po prostu.
Albo go nie ma, ale że my dla siebie też jesteśmy jakoś ważni, że dla mnie to jest też moment przejścia, że ja też jestem ważny, ja w te święta, ja też jestem częścią tych świąt, dlatego podkreślam to właśnie pięknym ubiorem, zrobię sobie coś, nie wiem, lepszego do jedzenia i to będzie moje świętowanie.
No tak, może też warto pomyśleć o tym, że to jest trudne, tak myślę, że jesteśmy częścią jakiejś całości, że mimo tego pustego stołu do czegoś przynależymy, tak? Do wszechświata, do jakiejś społeczności chrześcijańskiej, jeżeli ktoś wierzy w Boga. No tak sobie myślę teraz na gorąco, tak. Jak zbudować w sobie taką pozytywną atmosferę, energię, żeby nie myśleć o tej samotności.
Tak, ale nawet myślę, że to może być taki czas, że ja się łączę z innymi samotnymi ludźmi. Że my jesteśmy razem na jakimś takim, nie wiem, w fizyce kwantowej, na jakimś polu kwantowym. Tak, takiego myślenia, że nie na nas to się zaczęło, nie na nas się skończy, że jesteśmy elementem większej całości i nie ja tylko tu jedyny na świecie jestem samotny, ale wielu ludzi teraz jest samotnych i gdzieś na jakimś duchowym poziomie. Ja wierzę, że jest ktoś, kto to widzi, ogarnia, przytula, obejmuje jakąś swoim miłosnym spojrzeniem. I może właśnie o to chodzi, że te święta nie są po to, żeby było idealnie, tylko po to, żeby zobaczyć, co jest dla nas naprawdę ważne. Czasami najważniejszym świątecznym gestem nie jest to, co przygotujemy, ale to, do kogo się odezwiemy. I święta bardzo rzadko są takie, jak chcemy, ale bardzo często pokazują nam prawdę o naszych relacjach. I to też jest, czasami to będzie bolesne, ale prawda nas wyzwoli. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, chociaż może na początek będzie bolało.
I nie będzie to iluzja.
I nie będzie to iluzja, ale będziemy w prawdzie, w rzeczywistości, a to będzie podtrzymywało naszą nadzieję.
Bardzo dziękuję. To doskonała puenta naszego dzisiejszego spotkania. Mówiłyśmy o tej nadziei, która przychodzi bardzo często wraz ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego i z tą wiosną, która się rodzi i z tymi ciepłymi dniami i z całą atmosferą. I tego Państwu życzymy.
Ja dołączam się do tych życzeń. Podtrzymujmy nadzieję, mierzmy się z rzeczywistością i znajdziemy drogę i strategię, żeby przetrwać.
Anna Bialik, psycholog i psychoterapeuta, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Julia Baranowska nam program zrealizowała. Iwona Dębska, dobrych świąt, dobrej niedzieli. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Strefa komfortu.